Przeczytajmy kolejny raz już fragment z Ewangelii Mateusza, konkretnie z kazania na górze, z części pierwszej tego kazania, z błogosławieństw tak zwanych. Przeczytajmy fragment Ewangelii Mateusza, który jest pokazany, 5 rozdział, wersety od 3 do 12. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, wersety od 3 do 12. Tak powiedziałem, część kazania na górze Pan Jezus nauczał swoich uczniów, ale też wszystkich słuchaczy. Szczęśliwi świadomi swej nędzy, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Szczęśliwi zasmuceni, gdyż oni doznają pociechy. Szczęśliwi pokorni, gdyż oni odziedziczą ziemię. Szczęśliwi złaknieni, spragnieni sprawiedliwości, gdyż oni będą nasyceni. Szczęśliwi miłosierni, gdyż oni dostąpią miłosierdzia. Szczęśliwi czystego serca, gdyż oni będą oglądać Boga. Szczęśliwi niosący pokój, gdyż oni będą nazwani synami Boga. Szczęśliwi prześladowani z powodu sprawiedliwości, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Szczęśliwi jesteście, gdy was będą znieważać, prześladować i kłamliwie zarzucać wam wszelkie zło ze względu na mnie. Cieszcie się, radujcie niezmiernie, bo w niebie czeka was wielka zapłata. Podobnie prześladowano proroków, którzy byli przed wami. Omawiamy błogosławieństwa od jakiegoś czasu i te błogosławieństwa pokazują nam generalnie, jaki jest człowiek należący do Królestwa Niebios. Jakie cechy wyróżniają człowieka należącego do Królestwa Niebios? Te błogosławieństwa pokazują nam wnętrze, serce człowieka Bożego. Te błogosławieństwa pokazują nam, jakie wartości są w Królestwie Niebios. I te wszystkie cechy tu wymienione widzimy przede wszystkim w Panu Jezusie Chrystusie, który jest Bożym Synem i który jest Królem w Królestwie Niebios. I to, co Pan Jezus tu głosi, to głosi przede wszystkim prawdę o sobie samym. On pokazuje, jaki on jest, ale też jaki jest człowiek, który należy do Królestwa Niebios. Powiedzieliśmy, że człowiek należący do Królestwa Niebios ma te wszystkie cechy. Chrystus ma je w sposób doskonały, w sposób pełny, natomiast wszyscy inni nie mają tych cech w sposób doskonały, ale mają wszystkie te cechy wymienione tutaj. I będą one w różnym stopniu rozwinięte w zależności od danej osoby. W każdym razie będą one, muszą być wszystkie obecne. I dotarliśmy do ostatniego błogosławieństwa. I w pewnym sensie jest to trochę inne błogosławieństwo od tych wcześniejszych. To błogosławieństwo nie odnosi się do tego, co jest wewnątrz, w sercu człowieka, ale odnosi się do tego, co jest na zewnątrz obywatela Królestwa Niebios. To, co oczywiście też jest jakąś cechą, która wyróżnia ludzi należących do Królestwa Niebios, czy też odróżnia ludzi należących do Królestwa Niebios od tych, którzy do tego Królestwa nie należą. Ale też trzeba powiedzieć, że to błogosławieństwo tutaj, to ostatnie, no wynika też w jakiś sposób z poprzednich błogosławieństw. Ponadto Pan Jezus postanowił to błogosławieństwo rozwinąć. Nie zrobił tego przy okazji wcześniejszych błogosławieństw, zrobił to w tym miejscu. A robiąc w tym miejscu, możemy powiedzieć, że skomentował, podsumował poprzednie błogosławieństwa. Zatem zobaczmy, czego Pan Jezus chce nas nauczyć poprzez to ostatnie błogosławieństwo oraz komentarz do tego błogosławieństwa. Czyli tutaj te wersety od 10 do 12. Szczęśliwi, prześladowani z powodu sprawiedliwości, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Szczęśliwi jesteście, gdy was będą znieważać, prześladować i kłamliwie zarzucać wam wszelkie zło ze względu na mnie. Cieszcie się, radujcie niezmiernie, bo w niebie czeka was wielka zapłata. Podobnie prześladowano proroków, którzy byli przed wami. Więc zacznijmy od tego, że od prześladowanych z powodu sprawiedliwości. Przypomnijmy sobie, od tego należałoby zacząć, czym jest sprawiedliwość, o której jest tu mowa. I mówiłem o tym więcej przy okazji błogosławieństwa z wersetu 6. Tak? Szczęśliwi, złaknieni, spragnieni sprawiedliwości, gdyż oni będą nasyceni. Wtedy zobaczyliśmy, że wypełnienie dzieła Boga jest równe wypełnieniu sprawiedliwości. A to znaczy, że sprawiedliwość w tym błogosławieństwie oznacza wypełnianie woli Boga, czynienie tego, co jest właściwe i słuszne przed Bogiem. Czyli to błogosławieństwo mówi nam, że człowiek należący do Królestwa Niebios żyje czynieniem tego, co jest właściwe i słuszne przed Bogiem. To jest jego jedzenie i picie. Tego jest złakniony i spragniony. To jest coś, bez czego nie może funkcjonować. To jest coś, czego potrzebuje po prostu do życia. I to łaknienie i pragnienie sprawiedliwości wynikają z poprzednich błogosławieństw, wynikają przede wszystkim z nowej natury, jaką człowiek należący do Królestwa Niebios otrzymał przy okazji nowego narodzenia, przy okazji odrodzenia przez Boga. Nie jest to coś, z czym człowiek się rodzi. Jest to coś, co człowiek otrzymuje w związku z osobistą wiarą w Pana Jezusa Chrystusa. I to łaknienie i pragnienie sprawiedliwości w naturalny sposób prowadzi do kolejnych błogosławieństw, do kolejnych cech. I kiedy mówiłem o tym błogosławieństwie, czy omawiałem, to powiedziałem też, że można być osobą religijną. Można chcieć służyć Bogu i szanować Jego przykazania i w tym samym czasie nie być głodnym i spragnionym sprawiedliwości. I widzimy to na przykładzie faryzeuszy, którzy byli bardzo religijni, którzy dbali o zachowywanie przykazań prawa mojżeszowego, o zachowywanie dekalogu, ale w tej swojej gorliwości dla Boga rozminęli się z Bogiem, ponieważ nie przyjęli tego, którego Bóg do nich posłał. Nie przyjęli Bożego Syna Jezusa Chrystusa, nie przyjęli Ewangelii, którą Jezus głosił, z którą został przez Ojca posłany do nich. Nie dość, że nie przyjęli, to zmówili się, żeby Bożego Syna zabić i zrobili to rękami Rzymian. Żydzi odrzucili tę sprawiedliwość i mówi nam o tym Żyd, chrześcijanin, apostoł Paweł, mówi nam o tym w liście do Rzymian. Kontekst jego wypowiedzi jest trochę inny, więc znaczenie słowa sprawiedliwość w tym fragmencie będzie troszeczkę inne, ale nie zmienia to faktu, że Żydzi rozminęli się z Bogiem. Apostoł Paweł napisał w 10 rozdziale listu do Rzymian: bracia, pragnieniem mojego serca i treścią mojej modlitwy do Boga jest ich zbawienie, a mówi o Żydach. Przyznaję bowiem, że mają gorliwość dla Boga. Nie opiera się ona jednak na właściwym poznaniu. Nieświadomi, na czym polega sprawiedliwość Boża, skupieni na stanowieniu własnej, nie podporządkowali się sprawiedliwości Bożej. Tymczasem końcem prawa jest Chrystus, by sprawiedliwość zyskiwał ten, kto wierzy. Więc można być gorliwym dla Boga w przestrzeganiu przykazań i w tym samym czasie odrzucać sprawiedliwość Bożą. Można być człowiekiem religijnym i nie mającym w tym samym czasie nic wspólnego z Bożą sprawiedliwością. Boża sprawiedliwość jest związana wyłącznie z osobistą i żywą wiarą w Pana Jezusa Chrystusa. Dla człowieka należącego do Królestwa Niebios sprawiedliwość jest kwestią zasadniczą, jest kwestią kluczową. To sprawiedliwość definiuje obywatela Królestwa Niebios. W tym jednym słowie zawiera się to wszystko, kim jest i jaki jest człowiek należący do Królestwa Niebios. W sprawiedliwości zawierają się te wszystkie błogosławieństwa, te wszystkie cechy tu wymienione, a życie człowieka Królestwa Niebios jest po prostu życiem w sprawiedliwości. Czego uczy nas Pan Jezus odnośnie tych, którzy na tym świecie żyją sprawiedliwym życiem? No, Pan Jezus mówi nam, że tacy ludzie są prześladowani. Kto prześladuje tych, którzy są sprawiedliwi? No, ci, którzy sprawiedliwymi nie są. Ci, którzy nie dbają o to, aby podobać się Bogu, aby czynić Jego dzieło, aby czynić Jego wolę. Albo są przekonani o tym, że prześladując naśladowców Chrystusa, czynią Bożą wolę. tak jak było to w przypadku Żydów. Więc ci będą prześladować tych, którzy należą do Królestwa Niebios. I widzimy to już w Starym Testamencie. Na przykładzie proroków, przychodzili prorocy posłani przez Boga do Żydów, do Izraelitów i wzywali ich do upamiętania, do zawrócenia z grzesznych dróg i zachowywania przymierza z Bogiem, do zachowywania przykazań prawa mojżeszowego, to jaka była odpowiedź Izraelitów? No, przykładem jest na przykład Zachariasz, prorok Zachariasz, o którym czytamy w drugiej Księdze Kronik w 24 rozdziale. Od wersetu 18 czytamy: w ten sposób porzucili świątynię Pana, Boga swoich ojców, a zaczęli służyć Aszerom i posągom. Za to ich przewinienie spadł wkrótce gniew na Judę i na Jerozolimę, bo choć Pan posyłał do nich proroków i ci ich upominali, by zawrócili do Niego, oni nie zwracali na to uwagi. Wtedy Duch Boży ogarnął Zachariasza, syna kapłana Jehojady. Stanął on przed ludem i zawołał: tak mówi Bóg, dlaczego łamiecie przykazania Pana? Nie macie przy tym powodzenia. Opuściliście Pana, dlatego i On opuścił was. Wówczas sprzysięgli się przeciwko Niemu i ukamienowali go na rozkaz króla na dziedzińcu świątyni Pana. W świątyni Pana prorok zostaje ukamienowany. Czy może być lepszy, czy większy symbol buntu wobec Boga? Ale też najlepszym przykładem tego, że sprawiedliwi są prześladowani, jest nasz Pan Jezus Chrystus. Sprawiedliwy, tak go nazywa Słowo, tak go nazywa Ojciec, został zabity przez niesprawiedliwych, przez żydowskich przywódców religijnych rękami Rzymian. A skoro tak potraktowali Jezusa, to Pan Jezus uczy, że też tak będą traktować wszystkich tych, którzy są Jego naśladowcami. Dlaczego? Bo nienawidzą sprawiedliwości. Druga kwestia. Jezus równa się sprawiedliwość. Pan Jezus w wersecie 10 wypowiedział błogosławieństwo, można powiedzieć, w sposób ogólny, w taki sam sposób, w jaki wypowiedział wcześniejsze błogosławieństwa. Natomiast w wersecie 11 Jezus wypowiada błogosławieństwo trochę w inny sposób. Tutaj już to nie jest ogólna prawda skierowana do wszystkich. Jest to tutaj raczej jest prawda skierowana bezpośrednio do Jego słuchaczy. Jezus już mówi w drugiej osobie: szczęśliwi jesteście wy, którzy mnie słuchacie, tak? Szczęśliwi jesteście, gdy was będą znieważać, prześladować i kłamliwie zarzucać wam wszelkie zło ze względu na mnie. Ponieważ Jezus mówi to o prześladowaniach, to wydaje się, że jest to rozwinięcie tego błogosławieństwa z wersetu 10. Jezus wyjaśnia albo rozwija kwestię prześladowania. Wymienia oprócz prześladowania jeszcze dwie rzeczy: znieważanie i kłamliwe zarzucanie wszelkiego zła. Ale Jezus nie wspomina w tym wersecie nic o sprawiedliwości. Jezus nie mówi o prześladowaniu, znieważaniu czy kłamliwym zarzucaniu wszelkiego zła z powodu sprawiedliwości. Tutaj Jezus raczej mówi o sobie. Jezus mówi, że szczęśliwi są ci, którzy doświadczają czy doświadczą tych rzeczy ze względu na Niego. Co to znaczy? To znaczy, że Jezus w pewien sposób zapowiada swoim naśladowcom, że te rzeczy na nich przyjdą. Ci, którzy uwierzą w Chrystusa, staną się Jego uczniami, będą doświadczać znieważania, prześladowania i kłamliwego zarzucania wszelkiego zła. A powodem tego będzie nienawiść do Chrystusa i do tego wszystkiego, co Chrystus reprezentuje. Powodem będzie nienawiść do sprawiedliwości, którą Jezus przyszedł wypełnić. I to jest, myślę, bardzo ważne stwierdzenie Jezusa Chrystusa. Jezus w ten sposób pokazuje, że sprawiedliwość to On. On jest uosobieniem sprawiedliwości, On jest ucieleśnieniem sprawiedliwości. Jezus przyszedł wypełnić wolę Ojca, Jezus przyszedł wypełnić wszelką sprawiedliwość. Jego życie było życiem sprawiedliwości, w czynieniu tego, co się podoba Ojcu, co jest wolą Ojca. Dlaczego jest to bardzo ważne stwierdzenie? ponieważ Jezus w ten sposób mówi, że sprawiedliwość to już nie zachowywanie przykazań prawa mojżeszowego, to nie poleganie na dekalogu, na spełnianiu przykazań dekalogu. Od teraz sprawiedliwość jest związana z osobą Pana Jezusa Chrystusa. Od teraz naśladowanie Chrystusa, bycie uczniem Chrystusa, pójście za Chrystusem, osobista żywa wiara w Chrystusa są tożsame ze sprawiedliwością, z czynieniem sprawiedliwości. Jan w pierwszym liście pokazuje nam tę prawdę, mówiąc w taki sposób, ponieważ już wiecie, że sprawiedliwy, że jest sprawiedliwy, a mówi o Chrystusie. Wiecie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, narodził się z Niego. Tym samym Jan pokazuje nam, że to Chrystus jest źródłem sprawiedliwości. Bez Niego nie można być sprawiedliwym. Chrystus pokazuje, że tylko przez osobistą i żywą wiarę w Niego człowiek czyni to, co się podoba Bogu, czyni sprawiedliwość. I nie ma innej możliwości. I ostatnia rzecz, wielka zapłata w niebie. Więc werset 12, cieszcie się, radujcie niezmiernie, bo w niebie czeka was wielka zapłata. Podobnie prześladowano proroków, którzy byli przed wami. Więc Pan Jezus uczy nas, że z byciem prześladowanym z powodu sprawiedliwości, z powodu wiary w Niego, wiąże się obietnica. Jest to obietnica Królestwa Niebios. A w wersecie 12 Jezus mówi o wielkiej zapłacie. Tym samym Jezus mówi, że tą wielką zapłatą jest po prostu Królestwo Niebios. Ci, którzy spełniają warunek tego błogosławieństwa, otrzymają Królestwo Niebios. Królestwo Niebios jest ich. Co to znaczy? To znaczy, że staną się dziedzicami Królestwa Niebios. Ono stanie się ich własnością. A to z kolei oznacza, że będą już na wieki żyć w Bożej obecności, w Bożej chwale. Otrzymać Królestwo Niebios to otrzymać wszystko, co jest związane z życiem wiecznym. Dlatego trzeba powiedzieć, że większej zapłaty nie ma. Doświadczenie znieważania, prześladowania i kłamliwego zarzucania wszelkiego zła ze względu na Chrystusa w Bożych oczach ma wielką wartość, ma wielką wagę. To cierpienie Bóg wynagradza w największy możliwy sposób. I większej zapłaty jak ta, no nie można sobie wyobrazić i nie można otrzymać. Ale chociaż jest to powiedziane w czasie przyszłym i ta wielka zapłata jest kwestią przyszłości, to jednak Bóg już teraz daje wszystkim prześladowanym z powodu sprawiedliwości zadatek, który mówi, że w odpowiednim czasie Bóg wypłaci resztę. Czyli już można tego doświadczyć, ale niestety w małym wymiarze. Chociaż z drugiej strony dla nas może to być też ogromny wymiar, ale większość tego błogosławieństwa będziemy doświadczać jednak w przyszłości, kiedy Chrystus nas już zabierze do siebie. I Bóg potwierdza to przyszłe dziedzictwo już teraz, dając Ducha Świętego do serc naśladowców Chrystusa. Mówi nam o tym apostoł Paweł w liście do Efezjan w pierwszym rozdziale. W nim i wy, gdy usłyszeliście słowo prawdy, dobrą nowinę o waszym zbawieniu i dzięki któremu uwierzyliście, zostaliście opieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Ten Duch jest zadatkiem naszego dziedzictwa do czasu otrzymania własności dla pomnożenia Jego chwały. Więc Duch Święty, który Bóg daje tym, którzy idą za Chrystusem, no jest zadatkiem. Jest, można powiedzieć, obietnicą, że reszta będzie wypłacona w odpowiednim czasie. Więc w odpowiednim czasie ci, którzy są prześladowani z powodu sprawiedliwości, z powodu Chrystusa, otrzymają Królestwo Niebios, otrzymają wielką zapłatę. I to powinien być powód dla nich do wielkiej radości, do cieszenia się. Ale co ma być powodem tej radości? Czy ta zapłata? Nie. Nie do końca, może tak. Powodem do radości powinno być raczej to, że te prześladowania, złorzeczenia, oszczerstwa ze względu na Chrystusa potwierdzają ich sprawiedliwość. Podobnie byli prześladowani prorocy. Więc to i to ma być powodem dla prześladowanych z powodu sprawiedliwości do radości. Nie wiem, czy pamiętacie tą historię, kiedy Jezus wysłał swoich uczniów do miast, do których planował się udać. Oni poszli, po jakimś czasie wrócili szczęśliwi. Panie, demony nas słuchały, tak uzdrawialiśmy, no działo się. A Jezus im mówi: spokojnie, idźcie odpocząć, tak, i pokazuje, że to są ekscytujące rzeczy, fajne rzeczy, ale ważniejsze jest to, że wasze imiona są zapisane w Księdze Żywota. Podobnie tutaj. Oczywiście jest mowa o zapłacie i ona jest wielka i powinniśmy mieć oczy skupione na zapłatę, tak, na tę nagrodę w niebie, na nasze dziedzictwo, ale też musimy pamiętać o tym, że jeżeli doświadczamy tych prześladowań, znieważania, oskarżania o wszelkie zło, tak, ze względu na Chrystusa, to w jakiś sposób potwierdza to, że jesteśmy Bożymi dziećmi, że to potwierdza, że jesteśmy naśladowcami Chrystusa, że to potwierdza, że chodzimy w sprawiedliwości. Więc z jednej strony jest to radość z potwierdzenia sprawiedliwości, a z drugiej strony jest to radość z wielkiej zapłaty, jaka jest z tym związana, więc jest to podwójna radość, można powiedzieć. Więc kilka słów zastosowania. Z jednej strony mamy tu zachętę dla naśladowców Chrystusa do podążania za Chrystusem, niezależnie od ceny, jaką przyjdzie zapłacić za bycie uczniem Chrystusa. Podążanie za Chrystusem powiązane jest z byciem prześladowanym. I dziwne jest, jeżeli ktoś, kto deklaruje się chrześcijaninem, uczniem Chrystusa, nie doświadcza tego prześladowania. To nie musi być tak jak Amir z powodu założenia, ten z Iranu, tak, z powodu założenia kościoła domowego trafił na 3 lata i 7 miesięcy do więzienia. To nie musi być tego typu prześladowanie, ale zostaniesz wyśmiany, zostaniesz zlekceważony, pominięty. Tak? Czy ja doświadczysz jakiejś innej przykrości? Takie rzeczy się zdarzają. Więc to też jest forma prześladowania. Oczywiście musimy pamiętać, że nie każdy prześladowany jest automatycznie naśladowcą Chrystusa. To tak to nie działa. Tak? I nie każdy prześladowany otrzyma Królestwo Niebios. Obietnica jest dana wyłącznie tym, którzy są prześladowani z powodu sprawiedliwości, która jest tożsama z osobistą i żywą wiarą w Pana Jezusa Chrystusa, z naśladowaniem Go. To znaczy, że Królestwo Niebios, życie wieczne w Bożej chwale, można otrzymać wyłącznie przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. I tylko ci, którzy za Chrystusem poszli, którzy cierpią w Jego, ze względu na Niego, tę nagrodę otrzymają. Ale z drugiej strony mamy tu ogromne ostrzeżenie dla tych, którzy nie są prześladowani z powodu sprawiedliwości. A jeśli nie są prześladowani z powodu sprawiedliwości, to tutaj są w grupie tych, którzy prześladują, tych, którzy są prześladowani z powodu sprawiedliwości. Tutaj Boża ekonomia jest prosta. Albo jesteś z Chrystusem i cierpisz z Nim, albo jesteś przeciw Chrystusowi i prześladujesz aktywnie lub biernie tych, którzy są z Chrystusem. Białe i czarne. Nie ma tutaj gruntu neutralnego. Albo jesteś z Chrystusem i cierpisz z Nim, albo jesteś po tej drugiej stronie. Jaka jest twoja strona? Więc to znaczy, że te osoby, które nie są z Chrystusem i nie cierpią razem z Nim, no nie mają tego dziedzictwa w niebie. Prześladowcy nie będą zbawieni, chyba że się nawrócą i staną się naśladowcami Pana Jezusa Chrystusa. Czy jeśli jesteś naśladowcą Chrystusa, to czy doświadczyłeś w swoim życiu prześladowania ze względu na Niego? Czy zostałeś znieważony? Czy zarzucono ci wszelkie zło ze względu na Chrystusa? Jeśli tak, no to już masz powód do radości, do cieszenia się, ponieważ jest to potwierdzenie, że jesteś tym, który cierpi prześladowanie z powodu sprawiedliwości. Ale musimy też pamiętać, że jest to powiedziane w kontekście cech człowieka należącego do Królestwa Niebios. Jeśli doświadczyłeś prześladowania z powodu tych cech tu wymienionych, to masz powód do radości. Jeśli natomiast doświadczyłeś prześladowania z powodu innych rzeczy, to raczej nie masz powodu do radości, ponieważ nie jest to prześladowanie ze względu na sprawiedliwość. Słyszałem kiedyś o chrześcijaninie, który został aresztowany z powodu głoszenia na ulicy. I jaki szum był wobec tego, że doświadczył prześladowania, tak? Głosił na ulicy i policja wsadziła go do więzienia. Ale gdy się dokładnie temu przyjrzano, to się okazało, że jego przesłanie niekoniecznie było powiązane z Chrystusem. Tak? Jego głoszenie było skupione na tym, że homoseksualiści są tak wielkimi grzesznikami, że dla nich zbawienia już nie ma. Więc jeśli doświadczył prześladowania, to doświadczył nie z powodu sprawiedliwości, ale z powodu własnej ignorancji, żeby nie powiedzieć głupoty. Bo Chrystus nigdzie nam nie mówi, że są jakieś grupy ludzi wyłączone z możliwości zbawienia. Chrystus wzywa do siebie wszystkich i chce zbawić wszystkich. Jeżeli człowiek się opamięta z grzechów, jeżeli zaufa Chrystusowi, to otrzymuje zbawienie. I nie ma znaczenia, czy jest homoseksualistą, czy jest transseksualistą, czy jest złodziejem, czy jest mordercą. Zbawienie, przebaczenie jest dla każdego grzesznika. Krew Chrystusa ma moc zbawić, usunąć każdy grzech. A jeżeli ktoś się skupia tylko na jakiejś jednej grupie ludzi i w jakiś sposób potępia grzech jakiejś grupy ludzi, to nie jest to Ewangelia. To jest po prostu zaprzeczenie. Chrystus wzywał do siebie wszystkich. Więc jeśli doświadczamy prześladowania z takich powodów, to jest to prześladowanie na własne życzenie, jest to prześladowanie z powodu naszej własnej ignorancji, a nie z powodu sprawiedliwości. Natomiast jeśli doświadczamy prześladowania z powodu tego podobieństwa do Chrystusa, jeżeli doświadczamy prześladowania z powodu tego, że jesteśmy miłosierni, że jesteśmy tymi, którzy czynią pokój, że jesteśmy spragnieni i złaknieni sprawiedliwości, to prześladowanie wtedy potwierdza, że nie należymy do tego świata, ale należymy do Boga, a ten świat, który trwa w złem, nas nienawidzi, bo znienawidził Chrystusa. Więc uważajmy, żebyśmy właśnie nie byli prześladowani z powodu naszej ignorancji, ale żeby to prześladowanie, jeżeli już doświadczamy, to żeby wynikało z tego, że czynimy to, co Pan Jezus nakazał, że postępujemy zgodnie z Jego nauką. I wtedy możemy mieć radość i możemy cieszyć się, bo to potwierdza, że chodzimy w sprawiedliwości. Amen. Pomódlmy się.